jak wygodnie. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj tak na łonie natury, obok mnie auto elektryczne i ten test zbiegł się w czasie trochę z tym, co dzieje się na polskiej arenie motoryzacyjnej. Matko jedyna, od lat 70. chyba takiego hasła nie było. Polska arena motoryzacyjna. Chodzi tutaj głównie o auta elektryczne. Mamy kilka marek, które będzie próbowało na skalę masową wprowadzić auta do produkcji. Wielka euforia, wielkie PR-owe wystąpienia, prezentacje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obejście sobie ten materiał, który teraz nagrywam za 4 lata. Ja powiem wprost, chcę dać krótki komentarz, jak już te emocje trochę opadły. Pesymistą nie jestem. Kto mnie dobrze zna, ten wie, jaki jestem, że raczej jestem realo-optymistą. Życie mnie tego nauczyło, doświadczenia biznesowe również, więc twardo stąpam po ziemi. No i dzisiaj chcę więcej powiedzieć na temat tych projektów. Czy to ma w ogóle rację bytu? Czy to ma szansę przetrwać? Nie ukrywajmy, w Polsce było kilka prób wskrzeszenia różnych marek, kilka prób stworzenia samochodów, super samochodów, jak chociażby Arinera, i po wielkich zapowiedziach w sumie od lat niczego poza kilkanaście sztuk produkcyjnych nie widzimy, nie ma skali masowej. Przede wszystkim chodzi o koszty. Te koszty są wręcz gigantyczne, wręcz bajońskie. Z drugiej strony chodzi o technologię. Wiele marek cały czas dostosowuje technologię. Koncerny łączą się ze sobą po to, żeby wspólnie robić chociażby płyty podłogowe. Trzecia rzecz, jakby też nasza historia wokół tego wszystkiego, bo owszem, sprzedaliśmy ileś milionów samochodów, które wyjechały z polskich fabryk, ale na tle Europy, pamiętajmy o jednym, to nie były auta, które były jak traktowane jako super futurystyczne, z najnowszą technologią, z najnowszymi nowinkami. Raczej tutaj byliśmy w tym drugim końcu tejże stawki, ale takie były czasy. Teraz jak gdzieś tam pokazałem swojego malucha, ojej Waldek, czym tam się chwalisz, maluch, przecież to jest kupa złomo i tak dalej. Tylko zwróćmy uwagę na jedno, że w latach 70. i 80. te maluchy to była jedyna opcja względem kosztów do nabycia tego auta na miarę naszych możliwości. Teraz rynek jest bardziej otwarty i dlatego może być trudniej przedostać się dalej, ale zobaczymy. Okej, zatem jakie mamy w tej chwili projekty, które mogą wyjechać z polskich fabryk? Kurczę, jak to pięknie brzmi. No z jednej strony warto zajrzeć do Kutna, bo tam mamy, chciałem powiedzieć Syrena, ale niestety nie mogę używać tej nazwy Syrena, ponieważ dalej trwa batalia sądowa o możliwość wykorzystywania tego znaku. Dlatego produkt się nazywa Wosko. A dlaczego Wosko się nazywa? No pierwotnie to nic innego jak projekt Syreny, który przed kilku laty jeszcze w wersji spalinowej został tworzony w Kutnie. Pierwotnie przez firmę Polpharmex i AMZ Kutno. Ich drogi się rozjechały, AMZ gdzieś tam odeszło na bok. Polpharmex przy tym wszystkim został. A że właściciel nazywa się Wośko, no to przez V robione bardziej brzmi europejsko. Zaprezentowano model o oznaczeniu 106, czyli nic innego co było wcześniej, czyli auto spalinowe, do którego przeszczepiono teraz silnik elektryczny i ma zostać elektrykiem. Mówi się o planie produkcyjnym wysokości około 1000 sztuk rocznie. Jak będzie 500, też należałoby się cieszyć. Produkt pierwotny, spalinowy, nie zdobył jakiegoś wielkiego powodzenia. Zobaczymy, jak będzie teraz. Tym bardziej, że zaprezentowali również Poloneza w formie prototypowej. Nie ukrywam, projekt fajny, bardziej prototyp, taka koncepcja. Zobaczymy, ile zostanie z fabrycznego produktu. Po drugiej stronie bieguna mamy Izerę, za którą stoi spółka Electromobility, której udało pozyskać się pierwszą transzę pieniędzy od spółek energetycznych, Tauron, PGE, czy kto tam jeszcze jest, Enea i tak dalej, od czterech spółek energetycznych, które wyłożyły na to 70 milionów złotych, z czego już 30 milionów zostało pochłonięte jakby w tą fazę wstępną i możliwość zaprezentowania nie tak dawno, no dwóch aut w formie jeszcze takiej mocno wstępnej. Z jednej strony hatchback, nie ukrywam, wygląda naprawdę bardzo fajnie. No i SUV, który jest trochę tutaj większym konceptem w tym wszystkim. Która z tych firm ma większe szanse na powodzenie? A no trzecia, Melex. O tym zapominamy. Przecież polski Melex od lat produkuje samochody elektryczne, a teraz wprowadza do gamy coraz to nowsze samochody. Trudno nazwać dostawcze, takie lekko dostawcze. Ale schodząc bardziej na ziemię, patrząc na auta osobowe, wydaje mi się, że póki co bliżej sukcesu jest Kutno ze swoim produktem syreny, że to tak określę, ponieważ większość homologacji już udało im się zdobyć na przykładzie modelu spalinowego. Izera jest o wiele dalej. Z Izerą my rozmawiamy o 4 latach minimum do przodu, jeżeli auto zjedzie z taśmy produkcyjnej, aczkolwiek jeżeli uda im się pozyskać te finanse, o których mówią, łącznie o 5-6 miliardach złotych, szacun, kibicuję, oby się udało. Zatem mówię, sprawdzam. No, syrena jest jak najbliżej tutaj wprowadzenia na rynek i możliwości użytkowania już tego samochodu przez klientów indywidualnych. Aczkolwiek, no, patrzę na ten pierwotny produkt jeszcze w wersji spalinowej, no szału nie wzbudził. Zobaczymy, jak to wyjdzie teraz, ale kibicuję, żeby te 1000 aut, które tutaj rekomendują, faktycznie zjeżdżało z linii produkcyjnej. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Melexa odkładam gdzieś zupełnie na bok. Bardziej chcę skupić się na Izerze. Premiera była ociekająca w marketing, ociekająca w PR, wow, szał, pokazanie wszystkiego w jak najlepszych superlatywach i super, bo te auta, T100 i Z100 naprawdę wyglądają przekozacko i ta linia obroni się nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Tylko po raz kolejny mówię, sprawdzam pod tym kątem, co dalej. Mówi się o planie budowy fabryki gdzieś na Śląsku. We wrześniu fabryka kosztowała 3,5 miliarda złotych, BMW na Węgrzech 4 miliardy złotych. Przyjmując taką stawkę na budowę fabryki plus procesy homologacyjne, całe wdrożenie auta do produkcji, utrzymanie ludzi, my mówimy nie o 5 czy 6 miliardach, tylko my mówimy o 8-9 miliardach. Stworzenie ID.3 przez grupę Volkswagena kosztowało jednego modelu około 8 miliardów, gdzie mają całą sieć. Mają wiedzę, mają technologię, mają też fabryki, które należy tylko i wyłącznie do tego dostosować, no i mają płytę podłogową, która jest wspólna dla całego koncernu. Tutaj na dobrą sprawę zaczynanie jest od zera. Mówi się, że pierwsze auto zjedzie z linii produkcyjnej w 2024 roku. Szacun, oby tak było. 15-20 tysięcy egzemplarzy jak na warunki polskie, szczególnie w przypadku aut elektrycznych, to też jest dużo. Ale umówmy się szczerze, ja tak ciągle nawiązuję do tego malucha. Wtedy tamto auto sprzedawało się po pierwsze, że było tanie, może było niewygodne, ale było w miarę łatwo dostępne, nie było niczego więcej na rynku. W tej chwili nawet za 2 czy 3 lata te auta elektryczne nadal w Polsce nie będą wzbudzały nie wiadomo jakich wielkich emocji, bo póki co jest to traktowane jako drugie, trzecie auto w rodzinie. I umówmy się szczerze, to będzie troszeczkę tak jak chociażby z produktem Tata Nano, który pierwotnie miał kosztować 9 tysięcy złotych, ale okazało się, że jak się chciało wprowadzić to auto na rynek europejski, trzeba byłoby je dostosować do obecnych norm, obecnych standardów, wyposażenia czynnego i biernego, no to z 9 tysięcy zrobiły się 22 tysiące złotych, więc to już najtańsze auto na świecie. Okazało się, że wcale nie jest taką okazją, której możemy się spodziewać. Tutaj tak samo nie spodziewałbym się, że nawet ten hatchback będzie kosztował coś rzędu 70 czy 80 tysięcy złotych, bo trudno, nie posiadając swojej płyty podłogowej. Cała płyta, chociażby jak, nie wiem, do standardowych samochodów w grupie Volkswagena MQB jest modularna, kosztowała kilkanaście miliardów złotych. Można ją dostosować. Pod auta elektryczne grupa Volkswagena ma swoją. Hyundai z Kią też mają swoją. Renault z Nissanem też ma swoją płytę podłogową. My nie mamy nic. My musimy coś od kogoś odkupić, by móc na tej podbudowie stawiać samochody elektryczne. Z kolejnej strony od kogoś trzeba brać baterię. Okej, Tesla w ostatnim tygodniu też powiedziała, że może udostępniać swoją technologię. No ale pan Elon nie udostępni tego za darmo, tylko też po wartościach rynkowych względem wolumenu sprzedaży. Jak my powiemy, że chcemy produkować około 15 tysięcy samochodów, no też nie spodziewałbym się mega wielkiej okazji cenowej. Gdy te wszystkie kubki poskładamy w całość, no okaże się, że szaleństwa cenowego to my tutaj nie uzyskamy. Kolejny temat, o którym słyszałem, to to, że te auta nie mają być sprzedawane poprzez sieć salonów samochodowych. Z jednej strony dobrze. Uważam, że jest to swojego rodzaju furtka, ale z drugiej strony mają być sprzedawane z automatu w finansowaniu. Co za tym idzie, żeby pójść na jazdę próbną, będzie wystarczyło wypożyczyć sobie ten samochód przez zwykły car sharing gdzieś tam miejski. Okej, ograniczy to środki finansowe potrzebne na utrzymanie placówek salonowych i w sumie nie jest to złe. Nastawiamy się gdzieś tam na internet, ale póki co to jest zbyt mocno palcem po wodzie pisane. Udało się uzyskać do tej chwili 70 milionów złotych od spółek Skarbu Państwa energetycznych. No ale trzeba jeszcze z 5-6 miliardów dodatkowych byłoby uzyskać. To jest wierzchołek góry lodowej. Podobno są jakieś zapewnienia, że niektóre ze spółek mają coś dać. Jest poszukiwanie też dodatkowych inwestorów. Ale mamy erę koronawirusa. Nikt chętnie w tym momencie nie ładuje miliardów złotych w projekt, który nie do końca wiadomo, czy przyniesie jakikolwiek sukces. Tak jak mówiłem, nie mamy do końca rozwiązanej jeszcze sieci ładowania samochodów elektrycznych. Dla wielu osób jest to drugie, trzecie w rodzinie, bo najlepiej byłoby mieć ładowarkę przy domu, by móc wracając z pracy się podładować. Większość z nas gdzieś mieszka w blokowiskach. No, ze zwykłego gniazdka ładując takiego Taycana musimy go ładować 49 godzin. Takiego zwykłego gniazdka. To z czym do ludzi? 2 dni ładowania, 5 dni jeżdżenia. To do niczego się nie zdaje. Sieć też jest za mało rozwinięta. Zobaczymy. Dajemy sobie 4-4,5 roku mniej więcej na uruchomienie fabryki. Jeśli to jest gdzieś przez państwo też nadzorowane, może te pewne decyzje będą szybciej tutaj zapadały. Jestem trochę sceptyczny, ale tylko i wyłącznie dlatego, że my cały czas jako Polska jesteśmy postrzegani przez Europę jako kraj, który tworzy samochody, tworzył przed laty. O, umówmy się szczerze, mocno wątpliwej jakości. Nie było czegoś takiego, co by wzbudzało gdzieś tam w świecie niesamowite. Wow, ekstra. To, że Tom Hanks jeździ teraz maluchem, to tylko i wyłącznie dlatego, że jest to forma gdzieś tam kultu jednostki i nie wierzę, że on to auto wykorzystuje gdzieś tam na co dzień. Nie mówię, że nie. Kibicuję temu wszystkiemu, tylko po tej całej euforii, która pokazała się nie tak dawno temu na tych prezentacjach, w tej chwili jest tak zwane sprawdzam, no i oczekiwanie na to, którzy inwestorzy wejdą w ten projekt. Może być ciężko. Ale fajnie, żeby jakieś auta z Polski wyjeżdżały. Nie auta, które są składane w Polsce przez inne koncerny, bo i tutaj DU wiele w tym kierunku też gdzieś robiło, tylko takiego prawdziwego auta z krwi i kości. Izera całkiem nieźle brzmi. Jedni mówią, że to pochodzi od gór izerskich, a drudzy mówią, że to pochodzi od rzeki, która jest blisko Mlada Bolesław, czyli siedziby Skody. Pozostawiam Was z tym tematem. Podzielcie się w komentarzach, co Wy myślicie o tym aucie elektrycznym, a póki co trzymajcie się. Hej!